Otwórzmy proszę pierwszą księgę Samuela, 19 rozdział. Kontynuujemy tutaj historię króla Dawida. Głównie on tutaj jest, powiedzmy, tą główną postacią. I ostatnio, rozważając wcześniejsze rozdziały, widzieliśmy, jak to Bóg wybrał sobie jego jako takiego, wydawało się, nieznaczącego chłopca, pasterza, aby był królem nad Bożym ludem. I nagle Dawid pojawia się na scenie w tym pojedynku z Goliatem. Pokonuje tego olbrzyma i od razu staje się bohaterem narodowym. Wszyscy o nim śpiewają, wszyscy są nim zachwyceni. Dawid staje się faworytem całego ludu. Co więcej, królewski syn dostrzega w nim bratnią duszę, związuje się z nim przymierzem, obdarza go swoją szatą, swoim uzbrojeniem. A więc tutaj Dawid nie tylko ma powodzenie u ludu, ale też na dworze królewskim. I tak szybko jak Dawid wysoko wystartował, tak szybko widzimy, zaczynają się różnego rodzaju problemy, różnego rodzaju jakieś dziwne rzeczy. Tak naprawdę myślę, że Dawid jeszcze jako młody tutaj chłopak musiał niejednokrotnie zastanawiać się, co się dzieje. Dlaczego nagle król, któremu tak wiernie służył, dla którego tak wiernie walczył, któremu pomagał nawet w jego osobistych problemach. Pamiętacie, Saul miał te sytuacje, kiedy ten zły duch od Pana zstępował na niego i dostawał jakiegoś szału, nie radził sobie ze swoimi emocjami, ogarniała go depresja. Dawid grał na harfie i przychodziła ulga na Saula. A więc ze wszech miar Saul powinien był być wdzięczny za takiego człowieka jak Dawid, że ma kogoś, kto chce mu służyć, chce mu pomóc w jego własnym, osobistym życiu i też jest najlepszym generałem, jakiego miał. Gdziekolwiek Dawid się udał, czytaliśmy, miał powodzenie. Mądrze postępował. Odnosił zwycięstwo. I niestety widzimy, że tutaj Saul w swojej podłości, w swoim lęku o swoją pozycję zaczyna postrzegać Dawida jako rywala. Dlatego, że już wcześniej przez własną niewierność, przez nieposłuszeństwo i wielokrotne sprzeciwianie się objawionemu słowu Pana, przez proroka Samuela usłyszał poselstwo, że nie będzie królem. Usłyszał poselstwo, że Bóg odbierze królestwo od jego rodziny i że Bóg sobie już kogoś upatrzył. I że Bóg kogoś innego przeznaczył na tron. I tutaj Saul ewidentnie postrzega Dawida jako tego rywala do tronu. Widzi w nim tego, który jest pełen Ducha Bożego. Tego, który ma powodzenie. Tego, którego Bóg błogosławi, w którym działa, którego używa. I czytamy, że Saul zaczyna z zazdrością patrzeć na Dawida. I w ostatnim rozdziale, 18, widzieliśmy, że Saul uciekał się do różnych zabiegów, żeby się pozbyć Dawida. Dwukrotnie w tym swoim opętaniu tym złym duchem rzucił w niego dzidą. I za każdym razem Bóg ochronił Dawida. I Dawid wyszedł z tego cało. Potem wpadł na pomysł, żeby go oddać w ręce Filistynów, nawet nie posuwając się do posłużenia się własnymi dziećmi do tego. Oddaje mu własną córkę za żonę, myśląc, że to ona będzie dla niego sidłem, że przez nią Dawid zginie. Widzimy tutaj poważne skutki tego grzechu zazdrości w sercu Saula. On się stacza niżej i niżej i niżej. Jest gotowy posunąć się nawet do tego, żeby własnym dzieckiem posłużyć się. Potem oddaje mu ją za żonę, jak widzieliśmy. Ale w wierszu tutaj pierwszym, 19 rozdziału, Saul mówi do Jonatana, u nas jest mawiał, tak jakby to wielokrotnie miało miejsce. Tutaj ten użyty zwrot w języku oryginalnym może wskazywać na wielokrotne, może też oznaczać jednorazowe powiedzenie. mawiał do Jonatana swego syna i do wszystkich swoich sług, że chce zabić Dawida. Oto jego syn związuje się przymierzem miłości z Dawidem i Saul jest tego świadomy, że Jonatan, jego syn, i Dawid są blisko siebie. A jednak w swym szale otwarcie mówi, że chce Dawida zabić. Już nie ukrywa się z tym, już widział, że te wszystkie takie jego kombinacje, zabiegi się nie udały, więc ponownie decyduje się sam przejąć sprawę w swoje ręce. Jonatan jednak, syn Saula, sprzyjał bardzo Dawidowi. Tutaj jest też takie wyrażenie ciekawe, które oznacza, jakby stał po jego stronie, brał jego stronę. I Jonatan powiadomił o tym Dawida, mówiąc: ojciec mój Saul chce cię zabić. Strzeż się więc jutro rano, pozostań w ukryciu i schowaj się. Ja zaś wyjdę i stanę przy moim ojcu na polu tam, gdzie ty będziesz, i porozmawiam o tobie z moim ojcem. A gdy się czegoś dowiem, powiadomię cię. Jonatan rozmawiał z Saulem, swoim ojcem. Rozmawiał z Saulem, swoim ojcem, o Dawidzie życzliwie i rzekł do niego: niechaj nie zgrzeszy król przeciwko swemu słudze Dawidowi, gdyż nie zgrzeszył on przeciw tobie, a czyny jego są raczej dla ciebie korzystne. Wszak naraził on swoje życie i zabił Filistyńczyka, dzięki czemu Pan dał wielkie zwycięstwo całemu Izraelowi. Sam to widziałeś i cieszyłeś się. Dlaczego więc miałbyś zgrzeszyć przeciw krwi niewinnej, zabijając Dawida bez przyczyny? Więc widzimy tutaj, że Jonatan postanawia użyć logiki, przemówić do Saula prostym językiem, przedstawiając mu pewne fakty, pokazując mu nielogiczność jego zachowania. Pokazuje mu, że Dawid tak naprawdę nie jest żadnym zagrożeniem dla niego. Dawid niczego nie robi, czego Saul winien był się obawiać. Tak naprawdę przypomina mu ten moment, kiedy Filistyńczyk padł i sam Saul się cieszył z tego, czego Bóg dokonał przez Dawida. I wydaje się, że ta argumentacja Jonatana działa. Wydaje się, że Saul pomyślał, posłuchał i mówi: faktycznie, co ja robię? To jest racja. On przecież jest korzystny. Jego czyny są raczej dla mnie korzystne. Fakt, że ludzie tam śpiewali swoje, tak? Dawid, Saul zabił swoje tysiące, a Dawid swoje dziesiątki tysięcy, ale tak naprawdę to nie jest Dawid temu winny. To ludzie z tego tak to zrobili. I Saul, wydaje się, usłuchał swojego syna. I zobaczcie, co wiersz szósty mówi. Usłuchał Saul Jonatana i poprzysiągł: jako żyje Pan, nie będzie zabity. Wydaje się, że do tego stopnia te argumenty trafiły do niego, że związał się przysięgą przed Bogiem. To wyrażenie "jako żyje Pan" jest takim powtarzającym się w Słowie Bożym wyrażeniem, które odwołuje się, że żywy Bóg widzi to, co ja mówię. Że Bóg żyje i jest świadkiem tego, co ja teraz mówię. Przed Bogiem, tak? Jak my to czasami, tak, niektórzy ludzie mówią. On przed Bogiem zaprzysiągł się, że nie będzie zabity. No i najwyraźniej Jonatan, wyglądało to szczerze, i myślę, że Saul, mówiąc to faktycznie, tak jakby w tym momencie myśli sobie: no, co ja robię, bez sensu, nie? I zaprzysiągł się. Sam się zaprzysiągł, czyli wygląda to, że faktycznie w tamtym momencie, wiecie, to pomyślał: nie zabiję go, nie, to co ja robię, zaprzysiągł się, że tego nie zrobi. I czytamy w wierszu siódmym, że Jonatan przywołał Dawida i opowiedział mu Jonatan o tym wszystkim, co zaszło. I przyprowadził też Jonatan Dawida do Saula i był przy nim jak poprzednio. Czyli wygląda na to, że Saul zrozumiał, te argumenty do niego trafiły Już się chłop poprawił, już wszystko po staremu, tak? Dawid może znowu być na dworze, grać na harfie, służyć mu, dalej jest dowódcą jego tutaj zastępu. Czytamy w następnym wierszu, że gdy wybuchła wojna, to wyruszył Dawid w pole i walczył z Filistyńczykami, zadając im wielką klęskę, tak iż pierzchnęli przed nim. A więc wszystko wróciło do normy, Dawid dalej jest zwycięzcą, służy Saulowi, wszystko jest okej, tak? Wszystko zostało naprawione. Ale czytamy, że nadal Saul ma jakiś problem. Ten zły duch na niego nadal przystępuje. I pamiętajmy o tym, że przyczyną tego stanu Saula, tego złego ducha, który do niego przychodzi, który go dręczy, jest grzech Saula, z którego on nigdy nie pokutował, od którego on się nigdy nie odwrócił. Saul nie był zadowolony z tego, że tak wygląda jego życie. To wszystko, co się działo, było przeciwko niemu. On widział, że Bóg opuścił go, on wiedział o tym. Ale jednak ciągle nie ma pokuty i dlatego ten stan się utrzymuje, dlatego to na niego ciągle przychodzi. Co więcej, w jego sercu jest nadal zazdrość. On rozumowo wszystko przyjął, ale wiecie, że można czasami przyjąć logiczne argumenty. Okej, na poziomie umysłu się zgadzamy, a w sercu jest nadal problem. Mówimy, ja wiem, że ja powinienem mu przebaczyć, ja wiem, że ja powinienem jej przebaczyć, ja nawet przebaczam, tak? Wyznaję, przebaczam, ale w sercu co? Nadal coś tam nie puszcza. Nie? Słowa były dobre, wszystko powiedzieliśmy, co trzeba, rozumiemy to, logicznie się zgadzamy, tak? Ale gdzieś tam nadal ten kolec w sercu siedzi. I zauważymy, że to jest ciągły, powtarzający się problem Saula. Że on dochodzi do momentów, kiedy logicznie, wydaje się, trafiają do niego argumenty i on zajmuje postawę, jak powinien, logicznie zająć. Ale przez to, że w jego sercu jest zupełnie co innego, ta jego chęć czynienia dobrze do niczego dobrego nie prowadzi. On na nowo i na nowo zaczyna czynić źle. I zobaczcie, co tu się dzieje. Czytamy, że opadł go zły duch zesłany przez Pana, gdy pewnego razu przebywał w swoim domu, trzymając w ręku włócznie. Już to raz widzieliśmy, to czytaliśmy wcześniej, tak? Co to jest za człowiek, który siedzi w swoim własnym domu z włócznią w ręku? Po co ci włócznia w domu? Jeżeli trzymasz włócznię w ręku, to jest niebezpieczeństwo, że jej użyjesz. I niestety Saul tutaj bawił się tą włócznią, trzymał ją, a Dawid grał na harfie. Tak, znowu dziwny obraz, tak jak wcześniej. Tutaj ten gra na harfie, a ten z dzidą siedzi. To coś tutaj jest nie tak. I chciał Saul przebić Dawida włócznią i przygwoździć go do ściany. Lecz ten wymknął się Saulowi, tak iż tamten wbił włócznię w ścianę. Dawid zaś uciekł i uratował się. A więc sytuacja się powtarza. Zobaczcie, przed chwilą Saul ślubował uroczyście przed Bogiem, związał się przysięgą, że nie zabije Dawida. I tak jak powiedziałem, wierzę, że było to szczera jego chęć, szczera jego intencja. Nic nie wskazuje mi w tekście, że on był obłudny, że on to zrobił planując zamach na Dawida. Natomiast jego dobre chęci, jego dobre intencje nic nie dały. I tutaj jest naprawdę wielka lekcja w tym, co tutaj czytamy, bracia, siostry. Myślę, że lekcja, którą już nieraz przeżyliśmy w naszym własnym życiu i lekcja, której powinniśmy szczególnie się nauczyć w odniesieniu do ludzi tego świata. To nie jest kwestia przekonania nas czy przekonania ludzi, że Bóg ma rację, że te rzeczy, które Bóg mówi, są właściwe, prawdziwe i powinniśmy według nich żyć. To oczywiście jest ważne, to jest nasza logika, nasz rozum jest częścią naszego postępowania i tak jak jest napisane, jak człowiek myśli, tak też postępuje, tak jest w jakiejś mierze. Ale jest w nas coś, co jest w stanie pokonać i zwyciężyć nasz własny rozum, nasze własne myśli. Nie przychodzimy tak naprawdę tutaj po to, żeby tylko się czegoś dowiedzieć, coś zrozumieć, coś poznać. I teraz jak już to zrozumiemy, jak już to poznamy, to mamy gwarancję, że wyjdziemy i będziemy tak żyć. Wiecie, że tak to nie działa. Jeśli my nie zostaniemy zmienieni, jeśli Boży Duch nie przemieni naszych serc, to możemy wiedzieć i to nas tak nie zbawi, to nam tak nic nie da. Apostoł Paweł mówi o tym w liście do Rzymian w 7 rozdziale. Mówi, mam poznanie, że zakon jest dobry I wiem, że to, co Bóg mówi w swoim prawie, jest dobre. Ale co mówi? Ale wykonania brak. Zgadzam się, mówi, wiem, nie powinienem tak robić, powinienem tak postępować, a jednak, mówi, nie czynię tego, co wiem, że powinienem czynić, co chcę, mówi, nawet czynić. Dlaczego? Dlatego, że, mówi, dostrzegam w sobie inny zakon, inne prawo. I to był problem Saula i to jest problem wielu ludzi. Oni myślą, że jak przeczytają jakąś dobrą książkę, jak tylko ktoś im udzieli jakiejś dobrej rady, jak im już wszystko wyjaśni, jak oni już wszystko zrozumieją, no to wtedy będzie dobrze. To tak nie działa. Tak naprawdę to, czego potrzebujemy, to przemiany naszych serc. I tak samo ludzie w świecie. Kiedy my im głosimy Chrystusa, to nie to, że oni... To nie jest kwestia zrozumienia tylko, przyjęcia faktów, że Jezus żył, że Jezus umarł, że Jezus zmartwychwstał. Oni mogą nawet to przyjmować. I wiecie, że wielu z nich to przyjmuje. Logicznie zgadzają się, ale co z tego? Czy czynią Go swoim Panem? O, śpiewają o Nim jako o Panu. Jak zapytasz ich, to nawet może powiedzą, że no tak, tak, Jezus jest Panem. Wyznają to. Ale i tak serce nie jest przyjmowane. Jest z nich inny zakon. Jest z nich inne prawo, które okazuje się bierze górę nad tym, co uznają za słuszne. I tutaj bardzo ważne jest, abyśmy widzieli to w kontekście tego, o czym apostoł Paweł mówił w liście do Rzymian. Że tak naprawdę to nie jest kwestia poznania prawa Bożego, poznania woli Bożej, poznania tych rzeczy umysłem, ale jest potrzeba przemiany zupełnie naszego wnętrza, przemiany naszego serca, której może dokonać, jak mówi, tylko Boży Duch. Kiedy nie jesteśmy już pod zakonem, pod prawem, pod zrozumieniem tylko, ale kiedy jesteśmy pełni Ducha, kiedy Duch Boży nas prowadzi, wtedy możemy i tylko wtedy pełnić wolę Bożą. I bracia, siostry, o to musimy zabiegać, o to musimy prosić Boga. To powinno być naszym głównym staraniem jako chrześcijan w naszym rozwoju duchowym. Nie to, żeby mieć więcej wiedzy, więcej informacji, więcej poznania, bo to nawet może być niebezpieczne w naszym przypadku. Po pierwsze, czytamy, że poznanie nadyma, a po drugie, im więcej wiemy, tym większa jest nasza odpowiedzialność. To, czego potrzebujemy, to więcej Ducha Bożego, więcej życia Bożego, przemiany naszych serc. I oczywiście Bóg używa poznania do tego celu, jeśli my tylko to poznanie przyjmiemy. Zobaczcie, że Samuel po to rozmawiał z Saulem, aby oświecić go, aby pokazać mu. Tyle, że Saul nie poszedł z tym nigdzie, on nic z tym nie zrobił, on przyjął te informacje, ale to w ogóle nie wpłynęło na jego serce. Tak samo tutaj. Usłyszał to, co mu mówił jego syn Jonatan. Uznał sens tego, uznał rację, zaprzysiągł się, ale nie pokutował z tego, co wcześniej zrobił. Tak nie widzimy, że przyszedł do Dawida i prosił go o przebaczenie. Nie poszedł do Samuela i nie prosił go o to, żeby Bóg zmienił jego życie, żeby Bóg pomógł mu faktycznie, żeby jego serce się zmieniło. Nic z tego rzeczy nie ma. To wszystko, co jest, to po prostu tylko na poziomie umysłu, tylko na poziomie takiego cielesnego człowieka. I tego, bracia, siostry, się musimy strzec. Jest wiele kościołów, które są pełne dobrych doktryn, dobrych nauk, ortodoksyjne w swych wierzeniach i przekonaniach, a jednak nie ma życia. Dlaczego? Dlatego, że serca nie są zmienione. Dlatego, że serca nie są blisko Boga, dlatego, że Duch Boży nie przepełnia tych ludzkich serc, ale wszystko, co mają, to wiedza, to doktryna, to nauka. I na poziomie tym mają wszystko nieźle poukładane, a nadal postępują jak Saul. I bracia, siostry, jeśli my tego nie pojmiemy, jeśli my tego nie będziemy szukać, to możemy się uczyć i uczyć i uczyć, i tak jak Paweł mówi, do poznania nigdy nie dojść, do tego właściwego poznania, które przynosi życie. Można mieć najlepszych nauczycieli, można mieć najlepsze materiały, ale jeśli to tylko pozostaje w naszym umyśle, to niestety to nie przynosi zmiany. Jutro przyjdzie ktoś inny i przekona nas i da nam jakieś inne argumenty, jakieś inne. I będziemy zamieszani w naszym umyśle, będziemy pełni wątpliwości co do tego, w co wcześniej wierzyliśmy. Jeśli to jest tylko wszystko na tym poziomie, to stajemy się ludźmi chwiejnymi tak naprawdę. I wystarczy tylko, że kto tylko ma lepsze argumenty, ten nas będzie przekonywał. Ja tak jak mówię, to nie chodzi o to, żeby teraz odrzucić umysł, odrzucić myślenie. To nie o to chodzi. Myślenie, umysł, to wszystko jest potrzebne. Ale to musi być głębsze niż tylko umysł i myślenie. Tak jak Saul, kiedy Jonatan do niego przemówił, kiedy przedstawił mu te argumenty, powinien był z tym coś więcej zrobić. Nie zatrzymać się tylko na tym poziomie, okej, masz rację, synu, nie zrobię tego, to za mało, to za mało. Tak samo, bracia i siostry, kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy słyszymy Słowo Boże zwiastowane i Bóg do nas przemawia, przemawia do naszych umysłów. Zgadzamy się z prawdą Bożą. Dlatego zawsze ja się modlę, kiedy skończymy kazanie i was proszę o modlitwę. Bo wiem, że jeżeli Bóg tego nie zapieczętuje, jeśli Bóg nie zmieni naszych serc, to to, że żeśmy to usłyszeli, to, że to zrozumieliśmy, to nic nie znaczy. To nie działa. I my potrzebujemy się o to modlić, potrzebujemy o to zabiegać, potrzebujemy wołać do Boga, żeby to, co słyszymy, to, co rozumiemy, przeniknęło nasze serca, zmieniło nasze życie. Tego musimy, bracia, siostry, szukać. Dlatego głupotą jest, kiedy wracamy do domu po nabożeństwie, nie wiem, włączamy radio, włączamy coś tam, zajmujemy się innymi rzeczami, to wszystko gdzieś tam ucieka, a my nie rozmyślamy nad tym, nie szukamy tego, żeby to się stało realnością naszego życia. To jest tak jak ten głupiec, o którym Pan Jezus mówi, który słucha, słucha, słucha i jego budowla jest na piasku. Dlatego, że on tego nie czyni, dlatego, że tego nie ma w nim. To słowo go nie przeniknęło, nie sprawiło, że on stał się innym człowiekiem. To wszystko jest tylko na zewnątrz. I dalsza część tego rozdziału to potwierdza. Saul będzie miał tutaj niesamowite religijne przeżycia. Saul doświadczy czegoś więcej niż tylko argumentów logicznych i doświadczy ekstazy, doświadczy mocy ducha na zewnątrz i nadal pozostanie nieprzemieniony sercem, jak zobaczycie dalej. I to jest jeszcze gorsze, że nie tylko ludzie potrafią uznać logiczne argumenty, ale potrafią coś przeżyć. Potrafią być w transie religijnym, potrafią paść na podłogę, potrafią różne rzeczy robić i wstać i być dokładnie takimi samymi, bez żadnej zmiany. I patrzymy na to i zastanawiamy się, co to było. Tak długo, jak nie ma przemiany serca, to wiecie, można mieć różne rzeczy. Można mieć wiedzę, można mieć doświadczenia, można mieć przeżycia i nadal można mieć niezmienione serce. I tak naprawdę to wszystko prowadzi dalej człowieka tą samą drogą zagłady. Ta księga tak naprawdę koncentruje się na tej sprawie. Jednym z kluczowych wierszy w tej księdze jest to, co właśnie Bóg powiedział do Samuela. Człowiek patrzy na to, co widzą oczy, na to, co przed oczyma, ale Bóg patrzy na serce. To jest dla Niego kluczowa sprawa. Moje i Twoje serce, bracie. Jest napisane, że bardziej niż wszystkiego innego mamy tego właśnie strzec. Naszego serca. Gdzie ono jest? Co tam się dzieje? Czy tam następuje przemiana? Czy tam następuje upodobnienie do serca Bożego? Czy tylko po prostu stajemy się mądrzejsi? Coraz więcej wiemy. Saul nie poprzestaje na tej jednej próbie, ale posuwa się dalej. Czytamy, że tejże nocy wysłał Saul oprawców pod dom Dawida, by pilnowali go i rano go zabili. To słowo oprawcy, tak naprawdę tutaj nasi tłumacze już tak je zinterpretowali w kontekście tego, co tu jest napisane, ale to jest po prostu posłał posłańców. To jest słowo, które czasami nawet aniołów oznacza. Jest tutaj użyte. Po prostu wysłał jakichś ludzi, których miał, którzy prawdopodobnie jakichś swoich sług, żeby poszli i zabili Dawida. I tak naprawdę myślę, że to byli ludzie, którzy nie chcieli go zabić. Dlaczego? Zaraz się okaże, co w następnych wierszach. Ale bali się go. Nie mieli takiej odwagi jak Jonatan, by stanąć przed nim i tłumaczyć mu, co ty robisz, królu nasz. Jonatan był troszkę w bezpieczniejszej pozycji jak jego syn. Oni byli sługami i poszli, aby go zabić. Ale Michal, żona jego, czyli Dawida, doniosła o tym Dawidowi. W jakiś sposób się o tym dowiedziała. I powiedziała mu, jeżeli w ciągu tej nocy nie ujdziesz z życiem, jutro zostaniesz zabity. Michal została dana Dawidowi przez Saula jako sidło. Saul myślał, że dając mu Michal, usidli Dawida. A Bóg użył Michal, żeby ratować Dawida. Czyż nie jest tak, bracia, siostry, że to, co wróg zamierza ku złemu, Bóg jest w stanie obrócić ku dobremu? Czytamy, że Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy go miłują. Nawet jeśli szatan nas atakuje, nawet jeśli przeżywamy jakieś takie chwile natężonego diabelskiego ataku, czy wierzycie w to, że Bóg jest to w stanie wykorzystać ku dobremu? jest napisane Bóg we wszystkim, również tych, nie tylko, wiecie, we wszystkim, to nie tylko w tym we wszystkim, co my chcemy, nie tylko w tym we wszystkim, co dobre oczywiście, we wszystkim współdziała ku dobremu. I tak i tutaj, Saul myślał, że dając mu swoją córkę usidli go, a Bóg wykorzystał Michal, która, jak się okaże dalej, miała swoich wiele problemów, ale nawet nią się posłużył, żeby ratować swojego sługę Dawida. I Michal spuściła Dawida na dół przez okno, tak iż uszedł i wymknął się i uratował. Został uratowany. Potem wzięła Michal bożka domowego. To jest ciekawe. Michal wzięła bożka domowego i położyła go na łożu, a plecionkę z koziej sierści położyła u jego wezgłowia i przykryła płaszczem. Skąd ona miała tego bożka domowego? Co to był za bożek domowy? Do czego służył? Nie wiemy tak naprawdę. To użyte tutaj słowo terafim jest słowem, które oznaczało bożki, które ludzie używali do czczenia jakichś fałszywych bogów, ale też niestety czytamy w historii Izraela, że posługiwali się takimi symbolami, żeby czcić prawdziwego Boga. Chociaż było to przestępstwem Bożego prawa, niemniej jednak ludzie do tego się posunęli. Nawet w Starym Testamencie, to wiecie, to nie to, że dopiero Kościół rzymskokatolicki zaczął rzeźbić figury, to nie to, że prawosławny, że to oni strzeli, to już w Starym Testamencie oni to robili. Oni też mieli bożki, mieli jakieś sobie tworzyli jakieś takie postacie, czasami był to po prostu zwykły klocek drewna, ale coś chcieli mieć, żeby za pomocą tego chwalić Boga. Jakoś coś w naturze człowieka bożochwalczego takiego jest, że trudno mu po prostu zwrócić się do Stwórcy nieba i ziemi, którego nie ma. Musi sobie jakiś klocek postawić, musi mieć jakiś coś, żeby tego Boga czcić. To jest niesamowite, że jest taka pożądliwość w sercu człowieka, żeby czcić Boga za pomocą czegoś, żeby nie przyjść do Niego bezpośrednio, ale mieć coś po drodze jeszcze. I dlatego wszelkie rodzaju kapłaństwo, jakieś pośrednicy, jacyś święci, którzy są gdzieś tam przed Bogiem, to człowiekowi pasują takie rzeczy. To gdzieś w tą ludzką cielesność dobrze się wpasowywuje. Ale to nigdy nie było zamiarem Bożym. Bóg zawsze chciał mieć bezpośrednią społeczność z człowiekiem. Bóg nie chciał, żeby był jakikolwiek pośrednik między Nim, poza Chrystusem, którym jest jedność Boga i jedność człowieka. Nic więcej, nikt więcej. Jeśli jacykolwiek byli, tacy jak prorocy czy kapłani, to tylko oni mieli być wskazaniem na tego jednego pośrednika. Oni mieli być tylko cieniem i zapowiedzią tego, którym jest całkowity dostęp do Boga. I Michal najwyraźniej nie dzieliła religii Dawida, przynajmniej nie w całej pełni. Tak jak pamiętacie, Rachela nie dzieliła religii swojego męża, Jakuba, kiedy też tam te bożki domowe zabrała od swojego ojca Labana. Pamiętacie? Dokładnie to samo rzecz. Gdzieś tam miała to ukryte, gdzieś tam postrzegała w tym jakąś wartość, żeby to wziąć ze sobą. I najwyraźniej tutaj Michal podobnie. I zauważcie też, że cała religijność Saula, chociaż jest człowiekiem religijnym, powołuje się na Pana, tak jak tutaj przed chwilką widzieliśmy. Jako żyje Pan. On tak, on potrafi religijnie mówić. Ale widzimy, że jego religijność nie jest bezpośrednią społecznością z Bogiem. To jest po prostu jakaś religia. I są jakieś symbole, są jakieś rzeczy, są jakieś różne rzeczy dookoła, ale nie ma tej społeczności z Bogiem. I znowu, to jest niezwykle ważna lekcja dla nas, bracia, siostry. To nie znaczy, że Bóg się nie posługuje muzyką, nie posługuje się kazaniem, nie posługuje się różnymi jakimiś zewnętrznymi rzeczami. Oczywiście, że Bóg się nie posługuje. Ale jeśli mamy tylko to, jeśli nie mamy bezpośredniego kontaktu z Bogiem w tym wszystkim, to te rzeczy stają się bałwochwalcze. Te rzeczy stają się zabójcze dla nas, bo my zaczynamy w nich pokładać nadzieję. My zaczynamy pokładać nadzieję w tym, że żeśmy rozdział z Biblii przeczytali, że żeśmy się godzinę pomodlili, czy pół godziny, czy ile kto się modli. I te rzeczy są w stanie stać się sensem naszej religijności, sensem naszego chrześcijaństwa, podczas gdy nadal nie mamy bezpośredniego kontaktu z Bogiem. To nie o to chodzi, że teraz nie masz śpiewać pieśni, czy czytać Biblii, czy się modlić. Te rzeczy są, mówię, użyteczne. Nie tak jak ten terafim, absolutnie. Nie chcę tego porównać do tego, nie zrozumcie mnie źle, ale jakby na podstawie, że ludzie czegoś takiego potrzebowali, coś tam muszą mieć. I oczywiście nasza religijność musi znaleźć jakąś formę. I Bóg wyznaczył te formy. Właśnie modlitwa jest taką formą, która Bogu jest miła. Właśnie czytanie Jego Słowa jest taką formą, w której Bóg nam się objawia, w której Bóg nam do nas przemawia, w której Bóg nas zmienia. Śpiew jest wyrazem naszej wdzięczności, ale pamiętajmy o tym, że te rzeczy też mogą stać się takimi terafim, takimi bożkami, które zamiast nas przyciągnąć do Boga, zastąpią nam Boga. Tak samo religijne przeżycia, tak samo religijne doznania. Dla niektórych po prostu oni przychodzą, jadą gdzieś tam i szukają po prostu jakiegoś doświadczenia, jakiegoś przeżycia. Jak to znajdą, to twierdzą, że spotkali się z Bogiem. Na tym doświadczeniu pokładają ufność. Jeśli tego nie znajdą, no to nie było, duch nie działał, nie było przeżycia. I wielu ludzi dzisiaj niestety gdzieś widzę zgubiło to, zgubiło jakby istotę społeczności z Bogiem i w Kościele pompują po prostu atmosferę, pompują jakieś takie wrażenie, że coś się dzieje, jest hałas, jest głośna muzyka, są jakieś efekty i tak dalej. I ludzie mają wrażenie, że coś się dzieje. I wychodzą i w ogóle są niezmienieni. Serca tak samo puste. A nie chcę tutaj... Wy byliście na tej konferencji teraz, w czwartek? W tym? Nie byliście. No to nic, nie żałujcie. Wy byliście dwoje. Ja nie wiem, jakie jest wasze wrażenie, ale ja byłem zrozpaczony tym, co tam widziałem. Dla mnie, poza tą usługą Mariana Biernackiego, to po prostu było żałosne. Jeden wielki hype. Próba wykrzesania w ludziach jakiegoś poczucia obecności Boga jakimiś hasłami, jakimiś sloganami, jakimiś słowami, które nie to, że one były jakieś złe, ale to po prostu było nakręcanie. Nakręcanie ludzi. Przykro mi, że tak muszę powiedzieć, ale ja się nie byłem z tym sami utożsamić. Ja musiałem wychodzić, kiedy oni zaczynali tam wrzeszczeć te swoje piosenki. Po prostu nie byłem w stanie tam siedzieć. I to przykre, że w naszym Kościele coś takiego ma miejsce. Że ludzie coś takiego robią i nazywają to działaniem ducha. No ja nie jestem w stanie tak powiedzieć, to dla mnie było działanie ducha. Tam koło mnie siedział żydowski rabin, którego ktoś zaprosił na to. Ja z nim rozmawiałem. Wychodziłem, żeby właśnie jego poznać i z nim porozmawiać, zapytać go o to, jakie są jego odczucia. I teraz nie chcę na tym się rozwodzić, ale po prostu było mi przykro, że przychodzi taki człowiek i czegoś takiego jest świadkiem. I taki sobie kształtuje obraz Kościoła chrześcijańskiego. Ludzi, którzy po prostu nakręcają się, żeby po prostu stworzyć jakieś wrażenie, że Bóg jest między nimi. To jest tragiczne, to jest przykre. Albo Bóg jest z nami, albo Go nie ma między nami. Nie ma co się nakręcać. Bo to, czy On jest z nami, czy nie jest, to nie jest zależne od tego, jak głośno będziemy śpiewać. Nie zależy od tego, ile flag sobie weźmiemy i iloma flagami będziemy machać. Nie zależy od tego, jakie szaty na siebie założymy. To zależy od tego, gdzie są nasze serca. Jeśli nasze serca są blisko Niego, to On będzie z nami. Ale tak nie będziemy mieli żadnej muzyki, nie będziemy mieli żadnych instrumentów i nic nie będziemy mieli. Jeśli tylko nasze serca będą we właściwym miejscu przed Nim, to Bóg będzie z nami. I o to chodzi, bracia, siostry. Tego musimy pilnować. Nie chodzi o to, żebyśmy teraz mieli tu... To było wspaniale, jak tutaj tydzień temu przyjechali ci muzycy, zagrali. To było piękne. Pięknie się z nimi śpiewało. To było cudowne z nimi chwalić Boga. I to nie odchodzi, teraz nie mamy mieć pięknej muzyki i tak dalej. Nie zrozumcie mnie źle. To wszystko ma swoje miejsce, ale jeśli nie ma serc, to wszystko jest do niczego. To wszystko się mija z celem. Możesz mieć piękny, wielki chór, możesz mieć dyrygenta, możesz mieć wszystkie te rzeczy i całą orkiestrę i nadal nie spotkać się z Bogiem. To nie znaczy, że to nie będzie piękne, jak z nimi zaśpiewasz. Jak oni to dobrze przygotują i cię poprowadzą, to będziesz miał piękne przeżycie. Ale wyjdziesz stąd i twoje serce pozostanie takie same, jeśli się nie spotkasz z Bogiem. Rozumiecie, o czym ja mówię, bracia, siostry? Możecie słyszeć najlepszego kaznodzieję, który wam tak pięknie wyłoży Słowo Boże, tak będzie elokwentny, niczym się nie pomyli, wszystko powie pięknie. Ale jeśli Bóg się nie dotknie naszych serc, to na nic jest. My możemy się dobrze poczuć, my możemy wyjść z wrażeniem, że spotkaliśmy się z Bogiem, ale to jest tylko ułuda, to jest tylko pozór, to jest fikcja. I obawiam się, że wielu ludzi się w Kościele nie widzi różnicy. Nie widzą różnicy między prawdziwym działaniem Boga, kiedy życie ludzi się zmienia, kiedy serca ludzi się zmieniają, a tym, co ludzie wytworzą po prostu swoją dobrą chęcią i jakimiś swoimi cielesnymi sposobami i na chwilę coś, czegoś doświadczą, coś przeżyją, coś zrozumieją i nazywają to, że Bóg działa. Nie mylmy tych dwóch rzeczy, bo to jest ziarno i plewa, to są dwie różne rzeczy. I bardzo ważne jest, abyśmy umieli to rozróżnić w dzisiejszych czasach. kiedy jest masę plewy, masę rzeczy, które są tak podobne do tego, co prawdziwe, ale nie są tym, co prawdziwe. Wchodzisz pusty, to cię nie syci. I bracia, siostry, mam nadzieję, że nigdy nie dojdziemy do takiego momentu tutaj, że aby osiągnąć jakieś rezultaty, będziemy krzesać coś tu z ciała. Mam nadzieję, że nigdy się do tego nie posuniemy, ale że będziecie wiernie razem ze mną szukać Boga, że będziemy wołać do Niego, aż nam odpowie, że będziemy Go szukać i prosić Go o przemianę przede wszystkim naszego życia, naszych serc i żeby Jego działanie pośród nas było realne, żeby to On działał, a nie żebyśmy my coś tutaj kręcili. Ja nie chcę takich terafin. Ja nie chcę jakichś takich podróbek. Mam nadzieję, że nic was tego nie chce. Nie dajmy się oszukać, nie dajmy się zwieść. Dlaczego powiedziałem, że sądzę, że ci posłańcy Saula nie chcieli zabić Dawida? Dlatego, że czytamy, że gdy Saul wysłał oprawców w wierszu 14, aby pojmali Dawida, rzekła Michal, jego żona, chory jest. I oni wrócili do Saula z tym. A, jest chory? No to dobra, to go nie zabijamy. Widzicie w tym logikę? Jakby chcieli go zabić, to chory czy nie chory, po prostu to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu by go zabili. Oni przyszli go zabić, tak? On otwiera drzwi, oni, gdzie jest Dawid? Przyszliśmy go zabić. Chory jest. Aha, dobra, no to przyjdziemy innym razem, jak będzie zdrowy, nie? I poszli do Saula z powrotem. Odetchnęli z ulgą. No dobra, mamy usprawiedliwienie, nie musimy go zabijać. Tak ja to rozumiem, może się mylę, ale tak ja to odbieram. Nie widzę po prostu logiki w tym, żeby chory, nie chory, jak przyszli go zabić, to bez różnicy, tak? Wracają do niego. I czytamy w wierszu 15, że Saul ponownie wysłał. Co to za bzdura? Mówi, następnych wysłał do niego, aby zobaczyli Dawida, nakazując im, sprowadźcie go do mnie na łożu, a zabiję go. Z łóżkiem go przez miasto przynieście. A ja go zabiję, jak jest chory. Sam go zabiję. Jak wy nie chcecie, to ja go zabiję. A gdy przybyli oprawcy, oto na łożu leżał bożek domowy i plecionka z koziej sierści była u jego wyzgłowia. A więc przekonali się, że Michal ich oszukała. Wcale nie był chory, ale uciekł. No i Saul oczywiście wzywa ją do siebie i teraz z nią tak rozmowa. I zobaczcie, jaka jest różnica między rozmową Saula z jego synem i z jego córką. Zobaczcie, jak różne są tych dwoje dzieci. Wtedy rzekł Saul do Michal, dlaczego mnie tak oszukałaś i wypuściłaś mojego wroga, tak iż się uratował? A Michal odpowiedziała Saulowi, on mi zagroził. Puść mnie, inaczej cię zabiję. Dobrze powiedziała? Fajnie sobie to wymyśliła? Jak kiedyś to czytałem, to myślałem sobie, no okej, no po prostu każda wymówka jest dobra, tak? Ważne, że uratowała mu skórę, no. Chciała dobrze. I tutaj po prostu powiedziała coś takiego, żeby i Dawid był uratowany i żeby ona też się nie naraziła swojemu ojcu, tak? I tak można do tego podejść. Można tak podejść do tej sprawy. Nie tylko go okłamała, ale też zobaczcie, w jakim świetle przedstawiła Dawida. Teraz wygląda na to, że Dawid to nie tylko nastaje na Saula, ale nawet jego córce by przystawił nóż do szyi, by ją poderżnął, jakby mu nie pomogła. Teraz już Saul może nabrać rzeczywiście przekonania, że ten Dawid to jest niebezpieczny typek, skoro takiego córkę potraktował, żeby ją zabił, jakby mu nie pomogła w ucieczce. Ja nie wiem, czy Saul jej uwierzył, to jest inna sprawa, ale to, jak ona go przedstawiła, bardzo się różni od tego, jak Jonatan go przedstawił, prawda? Jonatan miał odwagę, żeby powiedzieć ojcu, to, co ty robisz, jest bez sensu. Jest wbrew logice, jest wbrew twojej korzyści. Dawid jest dobrym człowiekiem. Dawid ci wiernie służy. Nie masz przyczyn, żeby go prześladować. Michal już nie miała takiej odwagi, już nie miała takiego serca, żeby powiedzieć, tato, uważałam, że nie możesz go zabić, że po prostu trzeba mu pomóc w tej sytuacji. Pomogłam mu uciec po prostu. Uważałam, że to niesłuszne, żeby go zabił. On nie jest winny, on ci służy, on cię kocha. Ona nic takiego nie zrobiła, zobaczcie. Ona powiedziała, żeby swoją własną skórę zachować, żeby się nie narazić, po prostu powiedziała, że Dawid ją zmusił, groził jej, a inaczej chciał ją zabić. Zupełnie inne podejście. Myślicie, że tu jest dla nas jakaś lekcja? Ktoś powie, jeden i drugi chciał pomóc Dawidowi. Jeden i drugi no, stali po stronie Dawida, tak? A czy tak to zrobili, czy tak to zrobili? No, jaka to różnica? Myślicie, że nie ma różnicy, w jaki sposób stoimy po dobrej sprawie? Po stronie dobrej sprawy? Myślicie, że to nie ma różnicy? Czy w taki sposób, czy taki zrobimy? Wiecie, byli tacy ludzie w kościele, którzy naprawdę zależało im na tym, żeby ludzie mieli wiarę w kościele. I pomyśleli sobie tak, skoro ludzie mają wiarę, kiedy widzą jakieś cudowne rzeczy, widzą jakieś cudowne cuda, to czemu mieliby ich nie zobaczyć, żeby mieć wiarę? Chcemy, żeby mieli wiarę, tak? Chcielibyśmy, żeby wszyscy mieli tu wiarę, żeby wierzyli w Boga cudów, że Bóg jest cudowny i czyni cuda? Dobra rzecz? Myślę, że dobra z gruntu. No więc weźmy tutaj, sprowadźmy kogoś tam z innej społeczności, dogadamy się, że tutaj pożyczymy wózek inwalidzki, on na wózku przywieziemy i w imieniu Jezusa nakażemy wstać i ona wstanie, zacznie chodzić. Wiecie, jaką ludzie będą mieli wiarę? Takie rzeczy się działy w kościele i takie rzeczy się dzieją w kościele. Ludzie do takich rzeczy się posuwają. Ludzie oszukują, że Bóg coś czyni, żeby po prostu ludzie mieli wiarę. Mają dobry cel. Chcą, żeby ludzie mieli wiarę. Nie to, że oni chcą tutaj bluźnić Panu Jezusowi coś. Nie, oni nie chcą absolutnie. Oni chcą wywyższyć Pana Jezusa. Ale w taki sposób. Jest wiele innych rzeczy, które ludzie się im mają, aby uczynić coś dobrego, aby się przysłużyć sprawie Chrystusowej. Ale w sposób podły. W sposób kłamliwy. Tak jak Michal to zrobiła. Jej serce nie było takie jak serce Jonatana. Chociaż pozornie oboje stali po stronie Dawida i oboje chcieli pomóc Dawidowi. I to jest prawdą, że chcieli mu pomóc. Ale widzimy, że zrobili to w zupełnie inny sposób. Jak później jeszcze zobaczymy Michal, to zobaczymy, że jej serce nie było bliskie Boga. Że nie potrafiła rozpoznać w swoim mężu nawet prawdziwego uwielbienia, ale szydziła z tego. A więc jej relacja z Bogiem nie była taka jak Dawida czy Jonatana. Strzeżmy się tego, bracia, siostry. Wiecie, tak naprawdę to wszystko cały czas się sprowadza do tego samego. Czy mamy prawdziwą społeczność z Bogiem? Czy jesteśmy gotowi stanąć i zaryzykować, tak? Michal, gdyby powiedziała ojcu prawdę, to tak jak Jonatan, ryzykowałaby jego gniewem, ryzykowałaby może wyrzuceniem z rodziny. Nie wiem, do czego Saul był zdolny w tym swoim stanie. I ona sobie to przeliczyła i pomyślała, że to się nie opłaca. Tak jak wielu ludzi w kościele sobie przelicza służenie Chrystusowi i mówi, to za wysoka cena. Zróbmy coś tańszego, zróbmy takiego, co szybciej zadziała, zróbmy coś takiego, co będzie prostsze. Po co na kolanach szukać Boga, po co pościć, po co modlić się, nie wiadomo ile czasu. Możemy sami to zorganizować, możemy sami coś wymyślić. Dlaczego mamy czekać na Boga, żeby On działał? Już jesteśmy zniecierpliwieni tym czekaniem. Ile będziemy czekać? Boże, już dawno jesteś spóźniony. Już dawno powinieneś był to robić. Ile razy Cię prosiliśmy? Więc tak, jak ty nie przyjdziesz, to my to zrobimy po swojemu. Pamiętacie, jak to było z Saulem? On też czekał na Boga w Gilgal, kiedy miał złożyć ofiarę. I czekał, i mówi, Samuel, gdzie jesteś? Samuel, gdzie jesteś? Już minęła godzina, dobra, nie ma Samuela, ja to sam zrobię. To robił sam. I zmarnował swoje życie. Zmarnował to, co Bóg mu dał. Duch Pański od niego odstąpił. Nie chcemy tego, bracia, siostry. Chcemy czekać na Boga, aż On będzie działał. Chcemy ufać, że On ma moc i On jest wierny swoim obietnicom i obiecał, że jeśli będziemy Go szukać z całego serca, to da nam się znaleźć. Ale jeśli będziemy Go szukać połowicznie, ale jeśli będziemy, wiecie, polegali na naszych ludzkich trikach, to Go nie znajdziemy. Będziemy się po prostu kręcić wokół samych siebie i będziemy tak jak Saul pogrążać się coraz bardziej, aż do momentu, kiedy on był gotów nawet iść do wróżki, żeby znaleźć radę Boga. Tak mu się wszystko pomieszało w głowie. I Ja obawiam się, że dzisiaj wielu w Kościele, jest nieważne jaki duch działa, ważne, że coś się dzieje. Choćby jakieś demoniczne rzeczy się działy w Kościołach, to ludzie i tak się z tego cieszą, bo coś się dzieje, bo ludzie przewracają się, bo ludzie doznają jakichś wizji, ludzie coś tam przeżywają i to się nazywa, że Bóg działa. Na tej konferencji w Spale rozmawiałem z takim prostym bratem ze wschodu. Prosty brat z Hajnówki. W Hajnówce są wierzący, Robert. Nie jest tak, że tam nie ma prawdziwych wierzących. I ten brat opowiadał mi o swojej społeczności, malutkiej społeczności gdzieś tam w domu. Oni też już od lat głoszą Ewangelię, pracują i mają takich kilka społeczności dookoła, gdzie co niedziela oni nie mają tak jak my tutaj, że mają jedno miejsce na nabożeństw, spotykają się tak jak tradycyjnie większość zborów. Po prostu spotykają się gdzieś tam w domu, za tydzień jadą do jakiejś innej wioski i tam w domu się spotykają, za tydzień do innej wioski i tam gdzieś w domu robią nabożeństwo i tak dalej. Prości ludzie, ale wiecie, jak tak z nim rozmawiałem o jego życiu, o jego rodzinie, o tych doświadczeniach z Bogiem, o tym, jak Duch Boży potrafi tam przemawiać, jak są proroctwa, prawdziwe proroctwa, nie jakieś takie, wiecie, tak mówi Pan, kocham was moje dzieci, ale kiedy Bóg mówi, ty, bracie, masz taki i taki problem, i musisz zrobić to i to i to. Konkretne rzeczy do konkretnych ludzi, gdzie nikt tego nie mógł wiedzieć. Kiedy faktycznie ludzie czekają, stają przed Bogiem na modlitwie i Bóg działa. Nic spektakularnego, nic wielkiego, ale Bóg autentycznie działa. Czegoś takiego, za czymś takim tęsknię, bracia, siostry. Żeby Bóg prawdziwie działał, tak jak On tylko chce. Bez fanfar, bez jakichś naszych tutaj sztuczek. Po prostu, żeby Bóg był obecny, żywy pośród nas. Że jak ktoś przyjdzie z zewnątrz, to nie będzie tak, że przyjdzie, posłucha, zabawi się i wyjdzie niezmieniony. Ale że tak jak Słowo Boże mówi, kiedy przyjdzie, to wyzna, Bóg prawdziwie jest pośród wami, pośród was. Za czymś takim tęsknię i tego szukam. Mam nadzieję, że w waszych sercach też jest taka tęsknota. I mam nadzieję, że nie zniechęcacie się tym czekaniem. Nie zaczniemy tutaj czegoś krzesać z siebie. Ale będziemy czekać na Niego. Będziemy prosić Go, żeby to On prawdziwie pośród nas działał. I będziemy pilnować każdy z nas, naszego serca. Bracie i siostro, jakże to jest ważne. Jeśli ty przychodzisz tutaj ze złym sercem, to jakże Bóg może działać pośród nas? Jeśli nie dbasz o stan swojego serca przed Bogiem, jeśli myślisz, że tutaj pastor coś tu z siebie wykrzesze, że tutaj coś muzycy z siebie wykrzeszą, że tutaj coś się po prostu będzie działo, no bo oni coś mają, a nie pilnujesz swojego serca, nie pokutujesz ze swoich grzechów, nie szukasz świętości w swoim życiu, to jakże Bóg może działać między nami? Ja nie jestem w stanie przejrzeć waszych serc. Ja mogę tylko patrzeć na swoje serce i pokutować z tego, co złe jest w moim życiu, w moim sercu i szukać przemiany Bożej w nadziei, że Bóg się zmiłuje nade mną, że udzieli mi łaski, że będzie działał w moim życiu. Samo o to się modlę tutaj w tym kościele. I o to was proszę, bracia, siostry, abyśmy tego szukali, żeby nasze serca były blisko Boga, żeby nasza więź z Nim była bliska, żeby Bóg mógł działać pośród nas jak tylko zechce, czy przez wielkie rzeczy, czy przez małe rzeczy, jakkolwiek On będzie chciał. I że my nie będziemy niczego zastępywać jakimiś naszymi sztuczkami. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Panie nasz, dziękujemy za Twe słowo, które pokazuje nam prawdziwych proroków, prawdziwych sług według Twojego serca, ludzi, którzy nie byli doskonali, którzy też mieli swoje słabości, mieli swoje złe dni, też dopuścili się grzechów, dopuścili się błędów, ale ludzi, którzy szukali Ciebie z całego serca, ludzi, którzy nie akceptowali swojego grzechu, nie akceptowali tych rzeczy, które miały miejsce w ich życiu, ale szczerze z nich pokutowali, szczerze szukali Ciebie i Ty dawałeś im siebie, Panie, znaleźć. Kochany Ojcze, proszę, abyś zachował nas od fałszywej religijności, od plew, od jakiegoś pozoru, w którym wiele się może dzieje na zewnątrz. Są jakieś oznaki życia, ale tak naprawdę wewnątrz nie ma tam serc, które Ciebie kochają, nie ma tam prawdziwej pobożności, nie ma tam głębokiej przemiany, jest tylko jakaś zewnętrzna religijność. Tak wiele, Panie, tego widzę wokół i tak bardzo boję się tego w swoim życiu. Tej hipokryzji, tej jakiejś takiej cielesności, tej jakiejś takiej dobrych chęci, które nie wykorzystują tego, co dobre, a właśnie sięgają do jakichś świeckich środków, sięgają do jakichś cielesnych środków, aby uzyskać dobry cel. I to wszystko wtedy staje się jakimś takim chaosem, to wszystko staje się jakąś taką matnią religijną, w której nikt już nic nie wie, czy to jest dobre, czy to jest złe, co się dzieje, jaki to duch działa. Gdzie jest po prostu chaos, gdzie jest jakieś takie wrażenie, że coś ma miejsce, a tak naprawdę ludzie wychodzą niezmienieni. Dalej związani z tymi nałogami, dalej żyjący w grzechu, dalej niezdolni do tego, by służyć, by się poświęcić gdzieś z jakiegoś dystansu. Kochany Panie, zachowaj nas. Pomóż nam w wierze szukać Ciebie wytrwale, kołatać, aż otworzysz. Nie pozwolić sobie na letniość serc, na jakąś pozorną religijność, ale modląc się do Ciebie, szukając Ciebie i czyniąc wszystko, co nam każesz czynić, Panie, aby nasze serca były gorące, aby były bliskie Ciebie, abyś to Ty prawdziwie działał pośród nas, abyś to Ty prawdziwie objawiał się w nas, aby nasze świadectwo miało moc, aby życie ludzi było przemieniane, aby nasza religijność nie ograniczała się do wiedzy, ale do prawdziwego, żebyśmy doświadczali prawdziwego, żywego działania Bożego pośród nas. Tego pragniemy, Ojcze. Byś miał tutaj lud, który ma takie serca przed Tobą uniżone, oczyszczone z grzechów, oczyszczone z jakiejś złości, oczyszczone z jakiejś zawiści, czy jakieś nieprzebaczenia wobec kogokolwiek. Jakiekolwiek mamy problemy, Panie, byś w swej łasce pomógł nam z tym przyjść pod Twój krzyż i tam znaleźć uwolnienie, tam znaleźć oczyszczenie, tam znaleźć przemianę, tak abyś mógł wypełniać ten Kościół swoją chwałą. Oto Ciebie gorąco prosimy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Proszę Was jeszcze, bracia, siostry, abyście się jeszcze modlili. Jeśli ktoś chce głośno się pomodlić, to jest na to czas teraz. Zachęcam.